На jesieni to są w naszych zborach święta żniw, tak zwane święto podziękowania Bogu. To jest też nakaz biblijny, żeby dziękować Bogu za plony, w ogóle za wszystko. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie, mówi się w liście do Tesaloniczan. Dlatego chciałem przeczytać podobieństwo o konkolu i pszenicy. Mateusza, 13 rozdział. Bardzo dużo w Piśmie Świętym mówi się o żniwach. Bardzo dużo. Nawet w pierwszej Mojżeszowej mówi się, dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustanie siew i żniwo. Albo u Jeremiasza, przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wybawieni. A już przy powieściach Salomona, ile tam o żniwach, jak się mrówki pracują, przygotowują na czas i tak dalej. Tak. Pan Jezus też mówił, mianowicie, żniwo wielkie, a robotników mało. Proście Pana, ażeby wysłał robotników na żniwo swoje. Albo podnieście oczy swoje i zobaczcie, że żniwo jest gotowe. Tak. A więc tutaj jest taka jedna przypowieść, 13 rozdział od 24 wiersza. Powiedział im też inną przypowieść, inną, bo tam było o siewcy przypowieść, o czworakiej roli tak zwane też. Królestwo niebios jest podobne do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre ziarno. Kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i posiał konkol. W niektórych przykładach mówi się chwasty. Między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło chłosy, wtedy pojawił się również konkol. Wówczas przyszli słudzy i zapytali gospodarza: Panie, czy nie posiałeś na swojej roli dobrego ziarna? Skąd więc konkol? Oznajmił im: zrobił to człowiek wrogo do mnie usposobiony. Słudzy więc powiedzieli do niego: czy chcesz, żebyśmy poszli i zebrali ten konkol? Odpowiedział: o nie, ponieważ usuwając konkol, moglibyście wyrwać też pszenicę. Pozwólcie im razem rosnąć aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol, zwiążcie je w snopki na spalenie, pszenicę natomiast zwieźcie do mojego spichlerza albo do mojej stodoły. I Pan Jezus później wyjaśnia to podobieństwo. Wtedy opuścił tłumy i poszedł do 36 wiersza. Podeszli do niego uczniowie i poprosili: wyjaśnij nam przypowieść o konkolu na polu. Odpowiedział im: siewcą dobrego ziarna jest Syn Człowieczy. Polem jest świat. Dobrym ziarnem są synowie królestwa, a konkolem synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał konkol, jest diabeł. Żniwem zaś jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Tak jak zbiera się konkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z jego królestwa wszystko, co powoduje upadek, oraz tych, którzy dopuszczają się bezprawia. I wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie swojego Ojca. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak, właśnie na polu mówi, że ten polem to jest świat. I Pan Jezus sieje i jeszcze ktoś taki jest, który sieje. I chciał Jezus powiedzieć, że w Kościele zawsze byli, będą, są i będą konkol i pszenica, i dobre, i złe. Czasem nieuznawanie tego prowadzi do zniechęcenia. Oj, czemu to w Kościele, a ten tak, a ten to i tak dalej. Widzimy, jak dużo braków jest. Zawsze mówimy o uświęceniu, zawsze mówimy o tej poprawie i zawsze jakoś tak kulejemy. Wszyscy po trochu. Tyle jest różnych, a jeszcze i zgorszenia są. I zgorszenia są na tym samym kościele. Także tak samo i ci, którzy są poza kościołem, czasem nam wytykają, mówią, o, zobacz wasz jaki. Nie widzą, ile porządnych jest w kościele, tylko jak jeden jest nieporządny, to już kościół jest do niczego. Tak. Czasem właśnie w kościele też rośnie konkol razem z pszenicą. Tak. Prawdziwe dzieci Boże, no trudno jest odróżnić człowieka. Naprawdę, czy on czasem przyjmuje się do kościoła kogoś nowego. No i jak? On mówi, tak, wierzy w Chrystusa i tak dalej. No, jak wierzy, to może chrzest przyjmować, nie? Ale kto do jego serca zajrzy, jaki on jest? Ktoś czasem mówi, a, bo u was tak fajnie, ja tu lubię, ja tu chcę. U nas jeden taki sprzeciwka sąsiad na Waliców tam. A do mnie, bracie. Ja mówię, panie. Ale proszę mnie nie nazywać panem, ja jestem bratem, ja już tu chodzę, ja już będę przyjmować chrzest. Tak, no chodzę, to jeszcze mało, każdy chodzi, ale co dalej? Dlaczego tak jest, że ten konkol razem z pszenicą rosną? Oczywiście, staramy się, żeby konkoli tego nie było, żeby jakoś go tępić. Ale jak to jest? Jakoś tak Pan Bóg zrobił, żeby to rosło dobro ze złem razem. W tym raju, zdaje się, po co ten diabeł, po co ten wąż? W raju byłoby tak dobrze. Izraelici weszli do Kanaanu, też pozostawało tam resztki, no i oni sami też byli winni trochę. Tak. I takie coś zawsze. Zawsze jest jakaś trudność, jakieś zmaganie się. Chyba Pan Bóg tak zaplanował, żeby nam było trudno, żebyśmy się mogli zmagać z trudnościami. Załóżmy w rodzinie, wy czworo dzieci macie, tak? No, mają jakieś obowiązki? Mają. A załóżmy, że ktoś ma jedno dziecko i od samego początku to dziecko nie ma żadnych obowiązków, żadnych. Długo będzie żyło? Ani do szkoły, ani żadnych, nic. Je, co chce, zrobi, co chce. No, niby wolność, ale to dziecko długo nie nażyje, nie pożyje. Dlatego, że samo z siebie zniszczy. To jest to taka prawda. Więc tak to Pan Bóg jakoś, żebyśmy byli, no, ktoś się was szczepił na grypę?
Nie.
Nie? O, obowiązek był. Ja się szczepiłem, bo już w moim wieku bezpłatnie. I tak pani szczepi, a ja mówię, oj, proszę panią, to przecież pani grypę mi tu wprowadza do tego. Tak samo przeciwko gruźlicy, to też gruźlice zaszczepiają. Ona mówi, proszę pana, od tej grypy pan się nie zarazi. To jest specjalna taka maleńka dawka innej troszkę grypy, żeby organizm pana mógł, zwalczając to, żeby mógł mieć tam takie
odporność
taką. O. Bo każda choroba to nie od razu człowiek choruje. Nie, maleńki jakiś tam wirusik. I później się to rozrasta na całe ciało i dopiero po paru dniach człowiek zachoruje, no nie? I najlepiej byłoby, gdyby na samym początku organizm od razu to chwycił i zgniótł, nie? Tak, także to jest uodparnianie organizmu, uodparnianie. Tak samo i idziemy w świecie, jesteśmy w świecie, no. Ale chodzi o to, czy jesteś odporny. Czy jesteś odporny na różne trudności. Na różne, nawet takie o, mówią, a ty wierzysz, ty się modlisz, a ty też tak samo chorujesz, jak i my. O, ktoś by powiedział, no tak, a wszyscy modlimy się o to zdrowie i tak dalej, ale też chorujemy i umieramy, tak jak inni. Także mogą być jakieś wątpliwości. Jak to Pan Bóg nie wysłuchuje i tak dalej? Jak to? Ale znowu wracamy do Pisma Świętego, znowu modlimy się, uwielbiamy, śpiewamy. Uodpornieni jesteśmy i tyle, no. Także jakoś tak Pan Bóg chce, żebyśmy byli odporni na takie rzeczy. Odporni. Niektórzy dzieci nie posyłają do przedszkola, bo mówią, a bo tam wpływy są takie niedobre. Myśmy posyłali od początku wszystkie dzieci, troje. I czasem było tak, że syn tam jakieś słowo przyniósł z przedszkola, to jego mama mówi, słuchaj, a my tak mówimy w domu? No nie. No to wiesz, tego się nie używa. U nas nie. Tak, no, ja nie, to nie. Dzieci dowiedziały się i a gdyby tak tylko pod kloszem wychowywać, no to nie wiadomo, jak się później by wyrwało spod tego klosza, to by nie wiadomo, co było. A więc uodpornienie takie, uodpornienie. Żebyśmy mogli czasem pod prąd iść, tak jak żywe ryby, bo tylko nieżywe płyną z prądem. Także o, tam gdzieś duże gromady ludzi tego, a my tu tylko kilka osób i tak dalej. Ktoś powie, no jak to, co wy tam? Tak, może i komuś z was taka myśl przyjdzie do głowy. Jak to tak mało? Po co to? Także jakoś tak Pan Bóg ustanowił, że jesteśmy w tym świecie otoczeni złem, ale macie ten uodporniony organizm. Macie ten, to właśnie to jest nowe narodzenie. Ten antywirus już jest wszczepiony. I on cię prowadzi do tego zdrowia, do zwalczania różnych wpływów. Bo zdrowie polega również na tym, żeby walczyć z tymi przeciwnościami. Tak. A więc, no, pszenica i konkol razem rosną. Głównym celem diabła jest mieszanie dobra ze złem. To jest też jego robota. By w ten sposób przeszkadzać rozwojowi Królestwa Bożego. On od samego początku konfliktował. Pan Jezus mówi, tym to jest zły. To jest ten, co posiał złe nasienie. On sieje to zło nasienie. On te wątpliwości zasiewa może i nam czasem do głowy. Jakieś różne pytania, na które nie mamy odpowiedzi. On też Pana Jezusa prześladował i na pustyni Go kusił, i tam, i siam. A wreszcie chyba się cieszył, kiedy Pan Jezus był na krzyżu, ale Pan Jezus zmartwychwstał i pokonał Go. Chociaż diabeł nadal jest. Przez całe stulecia diabeł stara się zasiewać w kościele konkol. Czyni to również i dzisiaj przez wprowadzanie różnych nieporozumień, podziałów, kłótni, świeckiego życia, fałszywe nauki, herezje różne, które powszechnie dzisiaj się szerzą. I trzeba naprawdę być tym nowym, odrodzonym człowiekiem, żeby tak umieć rozpoznać. Diabeł posługuje się też czasem Pismem Świętym, tak? Napisane, mówi, napisane. Tak, ale dopiero jak na całość się spojrzy, to jakoś to... Tak, rzeczywiście czyni to nieprzyjaciel. Tutaj jest powiedziane, że konkol na początku jest bardzo podobny do pszenicy. Znacie konkol? Znacie. Wy to tam z miasta to nie znacie, co to konkol może. Trudno go jest... Co? Konkol!
Kwitnie ładnie.
Kwitnie, takie fioletowe, piękne. A dopiero jak zakwitnie, to się ładnie tego. Konkol był i jest największym wrogiem rolnika. Tak, to chwast, który we wczesnym stadium rozwoju jest nierozpoznawalny. Takie samo ma płatki tego, takie same jak pszenica. Korzenie i konkolu, a ktoś może starał się was wyrywać konkol, to takie kłącze z ziemią. Tak, on się bardzo rozkrzewia, tak. A więc takie ten gospodarz mówi, nie wyrywajcie, bo jeszcze pszenicę, patrzcie, jak on się o tą pszenicę troszczy. Tak, jeszcze mówi, uszkodzicie, jeszcze powyrywacie pszenicę. Tak, korzenie pszenicy i konkolu czasem są tak poprzerastane, że trudno jest odłączyć i tak dalej. Żeby z konkolem czasem nie wyrwać pszenicy. A więc nie trzeba tak za bardzo pochopnie tego konkolu usuwać. Dopiero po wykłoszeniu się pszenicy da się zauważyć konkol. Jak konkol zakwitnie oczywiście. Tak samo podobnie jest w kościele. Trudno jest rozróżnić, kto jest prawdziwym dzieckiem Bożym, a kto tak tylko powierzchownie. Trudno jest odróżnić dobro od zła. Ale czy musimy pozostawać bierni? Oczywiście nie zostawiamy tak sobie, a to wszystko jedno, to tego, to nie. Sami chyba wiecie, że nieraz oczywiście napominamy ludzi, zawieszamy ich, wyłączamy tak, gdzie, bo jest tak zwane otwarte członkostwo i zamknięte członkostwo. Niektórzy nawet u nas tam problem wyszedł, bo mówi się, że musi być otwarte. Że w ogóle tam członkowie, nie członkowie, ktokolwiek przyjdzie, wszyscy mają udział w wieczerzy pańskiej i tak dalej. Ale drudzy mówią, że nie, że to jest dla... No, mniej więcej tu już następuje taki podział. Tak. I jeżeli ktoś w kościele już żyje w otwartym grzechu, no to wyłączamy go. To go... Napominamy, to różne rzeczy robimy, żeby jego napomnieć, żeby jego jakoś uratować. Ale czasem jest trudno, ale trzeba podjąć ryzyko. Paweł apostoł, kiedy zauważył w zborze koryńskim przepeczeństwo, napisał: gdy się zgromadzicie w imieniu moim, w imieniu Pana, oddajcie takiego szatanowi. Usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem. Bo można się przyzwyczaić do takiego, tak, ktoś tam mówi, że to tak, no to tak. Nie, to nie musi być tak. Ale nie należy tego czynić pochopnie. Słudzy z przypowieści, gdy tylko zauważyli konkol, zaraz zapytali. Dobrze, że zapytali chociaż, bo są tacy gorliwi, że od razu sami by to robili. Czy chcesz więc, żebyśmy poszli i wybrali ten konkol, czy te chwasty? No zawsze znajdują się tacy, którzy są tacy rygorystyczni, tacy twardzi, tak, i zawsze tylko patrzy, że on nie tak, ten nie ma zapiętego guzika nie tak, ten ma to, ten ma to. No wy może nie macie tego, bo wy ma was niedużo, ale w większej grupie są ludzie tacy, którzy zawsze węszą coś niedobrego, zawsze coś takiego. Oczywiście mogą zawsze znaleźć, bo krytykują, ze wszystkiego nie są zadowoleni, że to, że tamto i tak dalej. Jeżeli ktoś jest nie w porządku, ot też taki jeden brat jest, jak ja mówię, schodzę tylko z kazalnicy, to on zawsze mnie bierze do kąta i mówi ciągle, twierdzi, że tak, że tak, że mówię, dobrze, może brat ma rację, ale ja mam inne zdanie. Także pamiętajmy, że łaska góruje nad zakonem. Łaska. Trzeba być łaskawym. Trzeba być cierpliwym i nie od razu tak oceniać człowieka od razu po jakimś jednym, że a to taki siaki, a to, obgadywanie takie. Tak nie wolno robić. A nawet i wyłączenie to jest tylko środek dyscyplinarny. To nie jest takie, jak to gdzieś ktoś mówił, wyłączamy do przyjścia Pana Jezusa. Tak nie wolno. Człowiek może się, że tak powiem, być skruszony, opamiętać się i może żałować tego i może chcieć wrócić. Dlatego Paweł pisze w swoim drugim liście do Koryntian o tej samej sprawie, wierzącym radzi, żeby temu wyłączonemu, mówi, wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. O, patrzcie, tam jakaś większość decydowała o tym. Nie, ani w 100%, ani jeden pastor, tylko jakaś większość. Powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość, nawet takiemu, który no, może był zakałą tego zboru, może był nie w porządku. Kto pokutuje i odwraca się od grzechu, temu drzwi kościoła zawsze należy otworzyć. Tak. Inna rzecz, że konkol w zasadzie psuje pszenicę. Przed żniwem konkolu nie da się oddzielić od pszenicy. Ziarenka konkolu zawierają podobno pewien procent trucizny, która powoduje zawroty głowy i chorobę, a przy tym działa jak narkotyk. Nawet mała ilość zmielonego konkolu pogarsza smak pieczywa. Może ktoś, to rolnik na pewno wie, co, jak to się robi. Konkol, mąka jest ciemna. Dlatego po wymłóceniu kiedyś wysypywano pszenicę w duże tacy i kobiety przebierały rękami. Bo nasiona konkolu są takie w rozmiarze i w wadze jak pszenicy. Nie da się żadną miarą, ani sitem, ani wialnią jego oddzielić. Prawie trzeba ręcznie. Swoim kształtem przypomina on właśnie kształt pszenicy i dlatego trudno go oddzielić. To jest właśnie konkol. Przypomina tam o tym, że w Kościele też mogą się znaleźć ludzie nieodrodzeni, nieposiadający duchowego rozeznania i mający zły wpływ na prawdziwych chrześcijan. Jakże zatem ważną rzeczą jest, abyśmy nie zostali zarażeni tym właśnie konkolem. Dlatego Paweł, apostoł, ostrzega: a proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenie wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. To jest 16 wiersz ostatniego, 17 wiersz 16 ostatniego rozdziału listu do Rzymian. Są ludzie, którzy wzniecają spory, podziały. I to jest to zgorszenie. W Kościele są tacy? No, u was nie ma, u was wszystko jest w porządku. Ale są tacy, co mówią, nowonarodzeni, odrodzeni i tak dalej, ale wszędzie węszą, że to jest nie tak. I wszędzie to jest takie bardzo... I oskarżają jedni drugich. To jest niedobrze. Dzieło szatana rozwija się tam, gdzie dzieci bo królestwa śpią, mówi się. A gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i posiał konkol między pszenicę. Tak, Pan Jezus powiedział, że właśnie spali. I dlatego powiedzieli: Panie, obudzili się chyba wtedy akurat, czy nie posiałeś na swojej roli dobrego nasienia? A ten ze spokojem odpowiedział: to nieprzyjaciel uczynił. To nie przypadkiem, że konkol pojawił się wśród pszenicy. Jakże często lud Boży spał w Kościele przez 2000 lat. I wtedy tyle konkolu pojawiło się właśnie w Kościele. Wtedy siły zła odnosiły zwycięstwo. No patrzcie, ludzie przecież, chrześcijanie, szli do grobu pańskiego wyzwolić, tępili, wycinali wszystkich pień. To te krzyżowe wędrówki. U nas też tutaj chrześcijaństwo w Polsce kiedyś też tępili innych i tak dalej. A teraz 11 to przecież ci, którzy rozrabiali, ci, którzy właśnie chrześcijaństwo głoszą. Czasem głoszą chrześcijaństwo, ale z taką nienawiścią do innych, z takimi słowami brzydkimi ich obgadują. Pewnie my się z tymi, powiedzmy, nie utożsamiamy, których oni krytykują, może nawet. Ale w taki sposób to tylko zaognia sytuację. To jeszcze gorzej. A więc trzeba mówić, ale mówić łagodnie. Mówić, jak tam Piotr mówi w swoim liście, żeby o swojej nadziei mówić, ale mówić łagodnie, mówić skromnie. A więc siły zła, tyle konkolu w tym Kościele. Później dopiero pojawiły się kościoły ewangelicznie wierzące, bo jeszcze są te różne historyczne, tradycyjne i tak dalej. A później byli ludzie, którzy zaczęli podważać autorytet Pisma Świętego. A jakże wiele ostatnio pojawiło się nauk sprzecznych z nauką biblijną. Sen Kościoła stał się okazją dla diabła. Coraz rzadziej nawet w kościołach ewangelicznych głosi się właśnie o potrzebie nawrócenia, odrodzenia, o piekle i o niebie, o których to Pan Jezus tak dużo mówił. Najwięcej właśnie Jezus mówił o piekle i o raju. Tak, czytamy, że przed cierpieniem na Golgocie Pan Jezus wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. I mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Apostolowie często zachęcali wierzących do czujności, do czuwania. I tak w liście do Rzymian czytamy, 13:11. A to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Do wierzących to pisał. Abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Skoro wtedy było bliższe, to dzisiaj 2000 lat minęło, to jest jeszcze bliższe, tak? Ileż bliższe jest to zbawienie dla nas właśnie po 2000 latach? A w liście do Tesaloniczan, 1 Tesaloniczan 5:6, Paweł przypomina: przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Pamiętajmy też, że diabeł nigdy nie śpi. Słowa te zachęcają nas do stałego czuwania. Jest taka książeczka, może ktoś czytał, Listy starego diabła do młodego. Jak on tam poucza młodego, jak trzeba w kościele działać. Ci, co tam przychodzą, na nic nie zwracają uwagi. O, mówię, z tymi to nie masz kłopotu, z tymi nie pracuj. Ale nad tymi aktywnymi tam trzeba zasiewać ziarno jakichś wątpliwości. I w końcu przypowieść ta przypomina, że nadejdzie czas sądu, nadejdzie czas żniwa. Przy końcu będzie sąd, będzie rozliczenie się z naszego życia. Będzie to rozliczenie się z tymi też, którzy tylko byli formalnie w kościele. Jak to się mówi, wygrzewali się na piecu kościelnym i nic nie robili i stale szkodzili. Wtedy Bóg powie swoim żeńcom: zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Tak. Wyjaśniając to podobieństwo, Jezus powiedział: jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Będzie czas rozliczenia. Będzie remanent. Podliczenie Twojego i mojego życia. I to trzeba mieć na względzie, będąc w kościele, myśląc o kościele i myśląc też o ludziach, którzy są w kościele. A jakże wiele miejsca poświęca temu żniwu końcowemu Księga Objawienia, gdy Pan Bóg powie swojemu aniołowi: zapuść swój sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. Objawienie 14:18. Zapuść sierp, nadeszło żniwo. A potem nastąpi sąd ostateczny, gdy wszyscy zostaną osądzeni, jak powiada Pismo Święte, na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami zostało zapisane w księgach. I jeśli ktoś nie był zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Straszne. Ale tak właśnie Pismo Święte o tym przypomina. Nadejdzie wielki czas oddzielenia konkolu od pszenicy. Jakże strasznego oddzielenia dla tych, którzy byli tylko chrześcijanami nominalnymi, tylko z nazwy, tylko z metryki, którzy nigdy nie przyjęli Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Wiele o Nim słyszeli, ale nie dokonał On w ich życiu żadnego cudu. Ktoś mówi: a ja też jestem chrześcijaninem. A ja zapytuję: a czy u Pana w życiu stał się jakiś cud? Cud? Jaki cud? Ten chodzi do tego kościoła, ja do tego. No co, jaki cud? Tak, właśnie cud nowego narodzenia. Cud nowego narodzenia. Przejścia ze śmierci do życia wiecznego. I życie już tymi ideałami tutaj, które są zawarte w Piśmie Świętym. Mając na uwadze nawet ten sąd ostateczny. Tak. Ale będzie to też czas wielkiej radości i satysfakcji dla tych, którzy naprawdę należeli do Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział: wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce królestwa Ojca swego. Jak słońce. Przecież na słońce nawet nie można patrzeć. Tak, takim blaskiem. Wtedy to będzie światłość. Należałoby tu też jeszcze przytoczyć list do Efezjan, 5 rozdział. 25-27. Właściwie to tak zawsze czytamy przy ślubach te teksty. 5:25-27, list do Efezjan. Mężowie, miłujcie żony, tak jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, żeby go uświęcić przez oczyszczenie, obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, żeby postawić przy sobie Kościół chwalebny, bez skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. O, Pan Jezus uczynił to, aby oczyścić Kościół, żeby ten Kościół był święty i nieskalany. A więc święto dziękczynienia, święto żniw, to nie tylko podziękowanie Bogu za plony, pól, ogrodów i sadów, ale to też wzięcie pod uwagę tego żniwa światowego, tego Bożego sądu, sądu ostatecznego. Przypowieść ta uczy, dwie lekcje takie podaje. żeby pochopnie nie sądzić wszystkich, komukolwiek. Trudno jest, trzeba go z czymś coś, no teraz to są spryskiwanie jakieś, ale na, nie wiem, czy na konkol jakieś środki do spryskiwania. On jest silniejszy od pszenicy i opiera się wszelkim truciznom, tak, ale z drugiej strony, żeby nie być pochopnym w osądzaniu, czy wyrywaniu, czy... Trzeba mieć trochę cierpliwości. Jeżeli już będzie tak, jak ten konkol zakwitnie, czy jak, no to można by go jakoś coś z nim robić. Ale póki rośnie, żeby nie powyrywać z nim pszenicy. Ja to czasem mówię, jak to jest, czasem w niektórych zborach duże rodziny są. No i jeden w rodzinie jakaś czarna owca jest, no nie? I do zboru należy i się tam różne rzeczy się z nim dzieją. I zbór stara się go jakoś tam dyscyplinować, nie? Napomina, to nawet wyłączać. Uch, jak wtedy cała rodzina staje, dęba. Wszyscy go bronią, czy ją? Wszyscy, ojej. No i co tu zrobić? Iść na kompromis? Może poczekać trochę, może. Ale niektórzy nawet radykalnie postępują. I tracą niektórych dobrych ludzi z kościoła. Bo tak postąpili. Więc tu naprawdę jest potrzebna jest Boża mądrość. To przypowieść ta mówi, żeby się nie śpieszyć. A z drugiej strony przytaczaliśmy tekst apostoła Pawła, który mówił, żeby dyscyplinować. Dyscyplinować. W jaki sposób? To już wasza mądrość niech tutaj zagra. Co tu zrobić? Coś trzeba robić, a jednocześnie być delikatnym, uprzejmym, żeby czasem tej pszenicy nie popsuć, żeby coś nie zrobić. Ale pamiętajmy, że druga to lekcja z tego przypowieści, z tej przypowieści wynika, że czeka wszystkich nas sąd ostateczny, że Pan Bóg wszystko wie, wszystko zapisuje i ci, jak mówię, którzy nie byli zapisani w Księdze Życia, zostaną wrzuceni do Jeziora Ognia. Ale ci, którzy byli zapisani, którzy zostali zapisani, no to czeka ich wielka radość. A też są takie różne poglądy. Jak już jesteś zapisany, nowonarodzony, to co, możesz sobie pozwolić na coś, tak? Czasem tak mówi się. Że on jak zbawiony, to już on zbawiony jest na zawsze. Tak. Ale czy zbawiony na zawsze pozwoliłby sobie na jakieś takie brzydkie wyskoki? Naprawdę? Czyżby? Nie ma ani wyrzutów sumienia, ani pokuty, gdyby mu się coś zdarzyło? Tak. Więc jeżeli jest naprawdę odrodzony, to on ma inne myślenie. On ma swój umysł skierowany na te rzeczy Boże, na te rzeczy wieczne, na to on wie, że czeka go, on chodzi przed Bogiem, on jest otwarty i on przyjmuje napomnienie, przyjmuje uwagi. To są ludzie tacy czasem twardzi, jemu mów, że to jest źle, a on mówi, nie, to jest dobrze, bo to on powiedział. To dlatego jest dobry. Także trzeba w świetle tego sądu Bożego, w świetle tego Bożego napomnienia, trzeba skromnie o sobie myśleć. Trzeba skromnie o sobie myśleć. Dziękować Bogu i prosić, aby On dał tę roztropność i mądrość, ale przede wszystkim pilnować tego, tej jedności z Jezusem Chrystusem, tego nowego narodzenia, tego, jeżeli ktoś się naprawdę nawrócił, to trzeba wracać do tych czasów. Pamiętacie swoje nawrócenie? Moglibyście opowiedzieć to? Jak będzie wam trudno, to przypomina, zresztą na starość ludzie przypominają swoje dawne czasy. Jak to było? Czy to prawda, że to Pan Bóg powołał? Oczywiście, jak to, kiedy to było? Jeżeli jakieś wspaniałe rzeczy przeżywacie od Boga, zapisujcie to na kartce.
Było zapisane.
Na kartce, tu znika to czasem. I włóżcie to do Biblii. A jak będzie wam trudno, to otwórzcie i powiedzcie: Panie Boże, a to co? A to co? Tyle błogosławieństw, tyle. To nie tylko dla Boga, ale to dla siebie. Panie Boże, a to co? Ja tak czytałem o jakimś, ktoś tak robił. Wszystkie swoje takie radosne, zwycięskie, chrześcijańskie przeżycia wpisywał na kartce i do Biblii włożył. I jak czasem były jakieś pokusy, trudności, doświadczenia, otwierał kartkę i mówił: Panie Boże, a to co? Trzeba się koncentrować na dobrych rzeczach. Na dobrych. Tak, bo są różne trudne sprawy bywają. Ale trzeba sobie przypominać i koncentrować na dobrych. Nie? No. Bo czasem tak jest, że gdzieś taką książkę też czytałem o tym, że my jesteśmy bardzo emocjonalni, jak to brat Hubert mówił, i czasem emocjami, uczuciami oceniamy swoje życie duchowe, nie opierając na fundamencie Słowa Bożego. A uczucia są chwiejne, raz takie, trzeba mieć fundament, a te wiatry niech sobie wieją, gdzie chcą. Jak dobrze dom posadowiony na dobrym fundamencie, to wiatry nas nic nie zrobią nam. Także czasem brakuje nam wielcy, i on właśnie ten autor mówił, że wielcy ludzie, dlaczego oni byli, czy są wielcy? Dlatego, że przeszli przez wiele doświadczeń, wiele tragedii nawet, i się nie załamali. Szli dalej, padali, wstawali dalej, wpadali, dalej szli. I w końcu okazało się, że to byli wielcy ludzie. Dlatego, że pokonali swoje słabości. I wy będziecie, i my będziemy wielcy, jeżeli wytrwamy. Jeżeli wytrwamy. Pan Bóg chciał widocznie, żebyśmy żyli w tym świecie otoczeni, jak to jest takie powiedzenie, żeby oni byli w świecie, oni są w świecie, Pan Jezus mówił, ale nie są z tego świata. O. Tym, którzy mówią, że trzeba się odgrodzić, trzeba tego, nie mieć żadnego kontaktu z tym światem, w wyborach nie mieć udziału i nie kandydować i tego, od świata w ogóle nic, a my tylko tu. No to najlepiej do klasztoru w takim razie mówię. To najlepiej. A przecież musimy być w świecie. W świecie. Jesteśmy w świecie, ale żeby oddziaływać tą Ewangelią na innych, to trzeba z nimi się kontaktować. Czy to na poziomie przedszkola, czy szkoły, czy tego i tak dalej. Jak na przykład dzieci będą, już chodzą do szkoły, tak? No i będą porządne takie i powiedzą, że bracie, panie Hubercie, że do komitetu rodzicielskiego proponujemy pana. Pan się zgodzi, tak?
Żona już się zgłosiła.
Aha, już się zgłosiła. Tak. Trzeba być wśród ludzi. Obcych sobie, innych, inaczej wierzących. Ale trzeba być. Tak. Może nie atakować, nie przeciwstawiać się, jak ktoś mówi. Nic nie mów, ktoś powiedział, ale żyj tak, żeby zapytali. Żyj tak, żeby zapytali, dlaczego pan jest taki, czy inny. A więc podobieństwo o pszenicy i konkolu. Trudno to jest wierzącym ludziom, odrodzonym, zbawionym, przyznać do tego, że konkol jest gdzieś, że może być konkol. Chcielibyśmy wyplenić go, żeby było czysto, żeby była sama pszenica, bo przecież on i smak i tak dalej psuje i jakość pieczywa, żeby tego konkolu nie było, żeby go wybrać i tak dalej, żeby go usunąć. I na pewno tak trzeba. Ale Pan Bóg też ma prawo do tego. Przede wszystkim On. My też w jakimś stopniu, to jest trudna sprawa, przyznaję, ale powiedział Pan Jezus, zostawcie to aż do żniwa. Zostawcie to aż do żniwa. Tak. Różne kościoły na różny sposób starają się ten konkol usuwać. Ale niektóre w ogóle nie usuwają. W niektórych kościołach między wierzącymi a niewierzącymi nie ma żadnej różnicy. Żadnej. Także w Polsce ileś zdaje się już na 4 małżeństwa jeden rozwód, czy na 3 jeden rozwód. I co 5 dziecko to jest nieślubne, narodzi się. Jak ponad 400 tysięcy nowych obywateli się urodziło, to 5 razy 8. Ponad 80 tysięcy nieślubnych się urodziło. Tak, no ale trudno. Jeszcze tylko przypomnę na zakończenie. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Tak, a więc sprawiedliwym jest wynagrodzenie. Jest ta radość, która oczekuje wszystkich tych, którzy wytrwają, którzy nie poddadzą się tym wpływom. A nie poddadzą się nie dlatego, że mają silną wolę, tylko mają ten antybiotyk zaszczepiony. Tą nową naturę mają, która odrzuca wszystkie obce ciała, wszystkie obce wpływy. I dlatego jest właśnie taka.